Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Premier Mateusz Morawiecki przedstawił kolejny etap uwalniania gospodarki i znoszenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.
Po weekendzie majowym otwarte mają być hotele i miejsca noclegowe. Od 4 maja zostaną też otwarte galerie handlowe. Na 15 metrach kwadratowych będzie mogła przebywać jedna osoba.
Otwarte będą również instytucje kultury, muzea i biblioteki. Przywrócona ma być możliwość rehabilitacji. Z kolei od 6 maja rząd chce otworzyć żłobki i przedszkola.
Musimy działać ostrożnie i elastycznie. Koronawirus jest niebezpieczny, ale może być pod kontrolą, tak jak dzieje się to w Polsce, podkreślił szef rządu.
Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że dalsze luzowanie gospodarek i zdejmowanie obostrzeń jest uzależnione od trzech kryteriów.
Pierwszy warunek to przyrost zachorowań. Drugi to dystansowanie społeczne. I trzeci to wydajność naszej służby zdrowia. Mamy dzisiaj ponad 11 tysięcy łóżek na oddziałach zakaźnych i w szpitalach jednoimiennych łóżek, które są gotowe do przyjmowania pacjentów szpitali, które są gotowe do przyjmowania pacjentów z koronawirusem. Wykorzystywanych jest mniej niż 30%. A więc dzisiaj jesteśmy w bardzo bezpiecznym położeniu. Jesteśmy daleko od takiego ekstremum, jakim znalazła się Belgia, czy Włochy, albo Hiszpania. I chcemy utrzymać to bezpieczeństwo. I od tego też uzależniamy właśnie kolejne etapy otwierania gospodarki.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że mamy 370 osób, które wyzdrowiały. To oznacza, że więcej osób zdrowieje niż ulega zakażeniu koronawirusem.
Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 422 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. To największa liczba dziennych przypadków od 10 dni. Łącznie na COVID-19 zachorowało 12 640 osób, z których 624 zmarły, wyzdrowiało natomiast 3025 osób.
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu w sprawie tzw. tarczy antykryzysowej 3.0.
Kolejny pakiet rozwiązań wspierających m.in. przedsiębiorców i samorządy w czasie pandemii koronawirusa trafił następnie do prac Sejmowej Komisji Finansów Publicznych.
Największa zmiana to przyznanie większej liczbie osób samozatrudnionych prawa do zwolnienia ze składek ZUS. Dziś samozatrudniony może nie płacić składek przez 3 miesiące, ale tylko jeśli jego przychód nie przekroczył 300% przeciętnego wynagrodzenia. Teraz nawet ktoś, kto ten limit przychodowy przekroczył, będzie mógł nie płacić składek za kwiecień i maj. Musi udowodnić, że w lutym tego roku jego dochód nie przekroczył 7 000 zł. Część zapisów dotycząca wsparcia dla na przykład pracowników ma charakter porządkujący, wskazuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
Tutaj właściwie te zmiany, które są zaproponowane, przede wszystkim dotyczą takich pewnych usprawnień, te, które idą z mojego resortu, usprawnień wypłacie tych świadczeń, bo zależy nam na tym, żeby te świadczenia były jak najszybciej wypłacane, a więc właściwie patrząc przez nasz resort, tutaj mój stricte, to są takie zmiany porządkujące. Natomiast sama tarcza zawiera wiele zmian, które przede wszystkim właśnie mają w tej trudnej sytuacji wprowadzić dodatkowe udogodnienia, które przyspieszą realizację idącego wsparcia.
Tarcza 3.0 zakłada także wsparcie operatorów wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych zajmujących się przewozami pasażerskimi w transporcie kolejowym. Ustawa wydłuża terminy obowiązujące przedsiębiorców z tytułu sprawozdań oraz obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o odpadach. Tarcza wprowadza szereg przepisów ułatwiających wywiązywanie się z obowiązków firmom gospodarującym odpadami. Inne rozwiązania zapisane w projekcie zakładają wsparcie sektora opierającego się na wykorzystaniu drewna lub produkcji surowca drzewnego. Po przyjęciu ustawy przez Sejm projektem zajmie się Senat. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Sztab wyborczy Andrzeja Dudy pyta kandydata PSL-u na prezydenta Władysława Kosiniaka-Kamysza, kiedy mówi prawdę, kiedy jest wiarygodny. Czy wtedy, gdy podnosił wiek emerytalny wraz z Donaldem Tuskiem, czy wtedy, gdy udaje, że to nie miało miejsca.
Poseł Radosław Fogiel ze sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy zwrócił uwagę, że kandydat ludowców na potrzeby kampanii wyborczej chce się dziś pokazywać jako przeciwnik Władysława Kosiniaka-Kamysza z 2012 roku.
To jest nieuczciwe wobec Polaków, wyborców, zaznaczył.
To jest przede wszystkim nieuczciwe wobec tych wszystkich, którym podwyższono wiek emerytalny do 67 roku życia. W przypadku rolników, w przypadku kobiet pracujących w gospodarstwach rolnych to było 12 lat podwyższenia wieku emerytalnego. Dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz udaje, że nie miał z tym nic wspólnego. Jako kandydata na prezydenta, jako osoby, która próbuje budować swoją wiarygodność, która chciałaby rządzić Polską, musimy go spytać. Panie Kosiniak-Kamysz, kiedy pan mówi prawdę?
Europoseł Adam Bielan, rzecznik sztabu wyborczego ubiegającego się o reelekcję prezydenta, podkreślił, że Polacy mają pełne prawo wiedzieć, na kogo głosują.
Wilk, który dzisiaj przebiera się w owczą skórę, tak naprawdę jeszcze kilka lat temu wprowadzał podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat, zwane przez wielu programem Praca do śmierci. Nie pozwolimy, żeby pan Władysław Kosiniak-Kamysz uzyskał zbiorową amnezję w Polsce. Nie pozwolimy na to, żeby Polacy zapomnieli, kto im chciał taką przyszłość zafundować.
Przypomnijmy, prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że nie podpisze żadnej ustawy ograniczającej programy społeczne lub podnoszącej wiek emerytalny.
Komisja Europejska, mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, zaostrza walkę z polskim rządem w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości.
Unijni urzędnicy uruchomili dziś tak zwaną procedurę naruszeniową wobec naszego kraju w związku z ustawą, która wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów.
W związku z tym Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Chodzi o kwestię podejścia do ochrony niezawisłości sędziów w naszym kraju. Zdaniem Komisji Europejskiej nowa ustawa o sądownictwie podważa niezawisłość sędziów w Polsce i jest niezgodna z zasadą pierwszeństwa prawa Unii. Jak czytamy w opublikowanym dzisiaj dokumencie Komisji, nowe przepisy uniemożliwiają polskim sądom bezpośrednie stosowanie niektórych przepisów prawa Unii, chroniących niezawisłość sędziów, a także zwracanie się w takich sprawach do Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Koniec cytatu. Mając na uwadze fakt, że tego rodzaju decyzje podejmowane są przez Komisję Europejską podczas trwającej w Unii Europejskiej pandemii COVID-19, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, europoseł Ryszard Czarnecki, nie kryje swojego oburzenia.
To źle, że Komisja Europejska podczas zarazy, podczas pandemii, gdy umiera tysiące Europejczyków, a setki tysięcy choruje, zajmuje się kwestią praworządności w Polsce, bo dla bardzo wielu ludzi jest to zupełnie niezrozumiałe. To bardzo dziwne priorytety, gdzie mniej ważna jest troska o zdrowie i życie Polaków, Czechów, Niemców, Holendrów czy Francuzów, a bardziej ważna jest kontynuacja takiego ataku na Polskę.
Tak czy inaczej, rząd polski ma teraz 2 miesiące, aby udzielić Komisji Europejskiej odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela.
W środę obchodziliśmy 18. Ogólnopolski Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej.
Co roku przypada on w rocznicę wyzwolenia obozu Dachau, gdzie niemieccy naziści mordowali duchownych. W środę minęło 75 lat od tego wydarzenia.
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 2002 roku. Ma na celu upamiętnienie księży, którzy byli ofiarami systemów totalitarnych, szczególnie nazizmu i komunizmu.
Profesor Waldemar Rozynkowski z UMK w Toruniu przypomina, że Dachau był głównym obozem dla duchowieństwa.
Przyjmuje się, że prawie 2800 duchownych z całej Europy przebywało, było więzionych w obozie w Dachau, z czego księża katoliccy to około 2580, duchowni z Polski stanowili grupę ogromną, bo prawie 1800 więźniów i z tego 868 duchownych zostało zamordowanych, czyli połowa z tych, która była przetrzymywana. Ksiądz rzeczywiście był traktowany jako jeden z tych głównych wrogów, właściwie który miał taką tożsamość narodową, patriotyczną.
Uroczystości związane z Dniem Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego odbyły się w środę w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.
To kontynuacja corocznego dziękczynienia księży więźniów Dachau za wyzwolenie obozu 29 kwietnia 1945 roku. Kapłani zawierzyli się świętemu Józefowi i ślubowali, że jeżeli przeżyją, będą pielgrzymować co roku do Kalisza.
Ojciec Święty Franciszek zachęcał nas wszystkich do odkrycia na nowo piękna modlitwy różańcowej i tradycji nabożeństw majowych.
Podczas środowej audiencji generalnej transmitowanej przez telewizję Trwam papież nawiązał do rozpoczynającego się w najbliższy piątek miesiąca, który w sposób szczególny poświęcony jest Matce Najświętszej. Podczas pozdrowień ojciec Święty w tych słowach zwrócił się do Polaków.
Cari Polaki, drodzy Polacy, serdecznie pozdrawiam każdego z Was i Wasze rodziny. Pojutrze rozpoczniemy Maryjny miesiąc maj. Pozostając w domach z powodu pandemii, wykorzystajmy ten czas do odkrycia na nowo piękna modlitwy różańcowej i tradycji nabożeństw majowych. Z rodziną bądź indywidualnie wpatrujcie się w każdej chwili w oblicze Chrystusa i w serce Maryi. Niech jej matczyne orędownictwo pomoże Wam przetrwać czas tej szczególnej próby. Serca Wam błogosławię.
Papież Franciszek zakończył w środę cykl kateches na temat ewangelicznych błogosławieństw wypowiedzianych przez Pana Jezusa w kazaniu na górze. Ostatnie z nich zapowiada eschatologiczną radość tych, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości.
Ojciec Święty podkreślił, że doświadczając odrzucenia i prześladowań z powodu Chrystusa, najpełniej upodabniamy się do ukrzyżowanego Pana. Takie sytuacje, jak dodał papież, łączą nas z Jego męką i tajemnicą Królestwa Bożego.
To były Wiadomości w Radiu Maryja.